Naszym gościem dr Jan Parys, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam serdecznie.
Na tej audycji mogą państwo słuchać dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Dyskusja, która w minionym tygodniu zdominowała i polskie, i europejskie media, czyli czy NATO powinno wysłać siły zbrojne na Ukrainę, to propozycja Manuela Macrona, który chyba się z tego nie wycofuje, bo rozpoczyna właśnie konsultacje z różnymi siłami politycznymi we Francji, czy Republika Francuska powinna tego typu działania podjąć. No i różne są kalkulacje, co to właściwie oznacza i komu to ma służyć. Są także podejrzenia, że nie do końca szczery w swoich działaniach jest Manuel Macron, że trochę o co innego mu chodzi, niż sam deklaruje.
Myślę, że propozycja prezydenta Macrona ma charakter taki trochę prowokacyjny. Jak wiemy, podczas spotkania w Paryżu nie zapadły żadne decyzje. To była tylko debata, której informacje, o której były przekazane mediom. No i to zbulwersowało opinię publiczną, ponieważ jak dotychczas we wszystkich krajach Unii Europejskiej panowało przekonanie, że Unia nie bierze udziału w wojnie, że Sojusz Północnoatlantycki nie bierze udziału w wojnie na Ukrainie, natomiast pojedyncze państwa tylko pomagają, udzielają wsparcia militarnego i materialnego. No a tutaj padła propozycja, żeby wysłać oddziały wojskowe, z tym, że nie ma jasności. Prezydent Francji tego nie sprecyzował, czy to oddziały mają jechać na Ukrainę po to, żeby walczyć, czy też po to, żeby pilnować pokoju, bo to jest zupełnie inny rodzaj misji. Więc myślę, że prezydent Macron specjalnie zostawił pewną dwuznaczność, pewną niejednoznaczność po to, żeby ta dyskusja była bardziej taka intensywna i budziła więcej emocji. Jak wiemy, ze strony polskiej padło oświadczenie zarówno prezydenta, jak i premiera o tym, że nie przewidują polskie władze wysyłania wojska polskiego na Ukrainę. Moim zdaniem takiej misji wojskowej kraje europejskie na Ukrainie nie powinny wykluczać, ponieważ jeżeli dojdzie na Ukrainie do jakiegoś rozejmu, to ten rozejm powinien być stabilizowany, pilnowany przez różnego rodzaju oddziały wojskowe z różnych państw. No i wtedy jakieś kraje powinny na siebie wziąć ten obowiązek, ale to nie powinna być moim zdaniem Polska.
I Polska nie powinna brać udziału w tego typu akcji, no ale skoro wysyła się wojska, jest się w procesie pokojowym, no to można liczyć na różnego rodzaju benefity.
Myślę, że tutaj nie idzie o korzyści bezpośrednie. To zawsze jest zresztą ryzyko bardziej niż korzyści. Chodzi o to, że Wojsko Polskie ma trudne zadania, jeśli idzie o obronę flanki wschodniej. Jesteśmy największym krajem flanki wschodniej. Jesteśmy odpowiedzialni za obronę przesmyku suwalskiego, który jest ważny dla utrzymania suwerenności państw bałtyckich. Jesteśmy odpowiedzialni za obronę Europy na kierunku Smoleńsk, Brześć, Warszawa, a z tego kierunku na Europę szły przez wieki uderzenia ze wschodu. Jednym słowem, my nie możemy rozpraszać swoich sił. Niech to robią inne kraje, tego typu misje pokojowe, które się nazywa peacekeeping, utrzymania pokoju. Niech to robią takie kraje, które podpisywały memorandum budapeszteńskie, które gwarantowało granice Ukrainy. To na przykład Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz kraje, które podpisywały porozumienia mińskie, które też dotyczyły sytuacji na Ukrainie, czyli Francja i Niemcy. Te kraje cztery mają pewnego rodzaju zobowiązania, które podjęły na piśmie wiele lat temu. No i to na nich spoczywa ten obowiązek, by wspierać Ukrainę w tej sytuacji.
i wysyłać swoje kontyngenty, to rzeczywiście, ale z drugiej strony Polska wówczas byłaby wyłączona z jakiegoś formatu pokojowego. Bardzo w Warszawie krytykowaliśmy działania formatu Mińsk czy Mińsk 2, tam gdzie, czy formatu normandzkiego, tam gdzie nie było Polski. Wydawałoby się, że Polska teraz w tych negocjacjach będzie uczestniczyć. Na ile polska dyplomacja jest tutaj aktywna, żebyśmy przestali być przedmiotem, a stali się podmiotem kształtującym bezpieczeństwo w naszym regionie świata.
Polska jest najważniejszym krajem flanki wschodniej NATO i uczestniczy w wojnie na Ukrainie w ten sposób, że pełni rolę takiego amerykańskiego lotniskowca, ponieważ to dzięki zgodzie polskich władz Ukraina otrzymuje od pierwszego dnia wojny ogromną pomoc wojskową ze Stanów Zjednoczonych, ale także od nas, z Polski. Przypomnę, że to było ponad 300 czołgów, sporo samolotów. To były działa typu Krab, więc my mamy tutaj duże, jakby tu powiedzieć, zasługi w udzielaniu pomocy jako kraj, a poza tym z powodów geograficznych wiadomo, że bez naszego udziału istotna pomoc dla Ukrainy właściwie by nie nadeszła, więc my nie musimy się angażować w ten sposób, że wysyłamy żołnierzy, bo my się angażujemy jako główna baza logistyczna, poprzez którą idzie pomoc dla Ukrainy wojskowa.
A właśnie, patrząc na Amerykę, to jeszcze zobaczmy, co słychać u naszego głównego militarnego sojusznika. Stany Zjednoczone już weszły w zdecydowany sposób w kampanię prezydencką. Trwają prawybory. Wygrywa wśród republikanów Donald Trump, chociaż nie tak całkiem gładko, jakby to się wydawało. Teraz porażka, ale wcześniej zdecydowane zwycięstwa. Nie wiemy, czy Joe Biden wystartuje. Są liczne spekulacje. Nieważne, czy jeden, czy drugi polityk wygra, będzie na pewno kolejny wiekowy prezydent. Już są dyskusje o Joe Bidenie od dawna, ale teraz zaczynają się także o możliwościach intelektualnych Donalda Trumpa. Też mu się pomyłki zdarzają. W jakiej kondycji politycznej jest nasz największy sojusznik, patrząc na wyścig prezydencki w tym roku?
Bez wątpienia prezydent Biden ma kłopoty, mówiąc krótko, z takim, z pracą codzienną, ze swoją sprawnością fizyczną i umysłową. O tym mieliśmy się okazję niestety przekonać wielokrotnie. Jest po prostu w gorszej kondycji, mimo że nie jest jeszcze tak bardzo stary. Ale to jest rzecz indywidualna. Akurat jego, jakby tu powiedzieć, starość dopadła mocniej niż innych. Natomiast jeśli idzie o prezydenta Trumpa, to on na tle Joe Bidena jest w ogóle, można powiedzieć, sprawnym młodzieńcem, ponieważ potrafi wygłaszać wielogodzinne przemówienia z głowy, bardzo dowcipne, bardzo ostre. Potrafi jeździć po wielu wiecach w ciągu jednego dnia, więc jego kondycja jest zupełnie inna. On jest zresztą o parę lat młodszy i to sprawia
Joe Biden różnicę. 82 chyba, a Donald Trump 77, więc jest te kilka lat różnicy między jednym i drugim panem.
Jest nie tylko różnica taka w wieku, ale jest bardzo duża różnica w sprawności fizycznej i intelektualnej. I wobec tego trzeba to brać pod uwagę. Na dzień dzisiejszy większość Amerykanów uważa, że prezydent Biden jest po prostu za stary i że jego niesprawność zagraża Stanom Zjednoczonym. Zresztą zagraża, można powiedzieć, wielu krajom, bo przecież Ameryka ma wpływ na sytuację na świecie, a nie tylko na swój los.
Proszę odpowiedzieć na koniec naszej rozmowy, wracając sobie do naszej polityki bezpieczeństwa. Jak pan ocenia pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące i rządu Donalda Tuska, szereg spotkań dość aktywny w Europie i premier, i minister dyplomacji Radosław Sikorski, chyba trochę mniej aktywny Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, tak jakby nieobecny prawie w ogóle. Jak to wygląda?
Sądzę, że dla naszych obywateli najważniejsza jest polityka wewnętrzna, bo no, ludzie się interesują tym, jak będą żyli, co z ich płacami, co z ich z cenami różnych produktów i tak dalej, z perspektywami gospodarczymi kraju. No i tutaj jak na razie mamy takie nie najlepsze wiadomości, ponieważ no, szereg takich programów, które są popularne w społeczeństwie i na które społeczeństwo czekało, jak właśnie duże inwestycje w CPK czy w porty, no, są zatrzymane, więc jeszcze nie są kompletnie przekreślone, ale są zatrzymane pod pretekstem różnych audytów. Także to jak na razie, o ile wiem, budzi rozczarowanie u wielu ludzi i taki powstał, można powiedzieć, ponadpartyjny front budowy czy inwestycji rozwojowych w kraju, które są zdaniem wielu ludzi, i to jest ponadpartyjne zdanie, te inwestycje są po prostu potrzebne i ważne. Natomiast jeśli idzie o sprawy zagraniczne, no to mnie się wydaje, że tutaj premier, co tu dużo mówić, postanowił walczyć o odblokowanie pieniędzy z Unii Europejskiej i wygląda na to, że te obietnice uzyskał. One, te pieniądze jeszcze nie napłynęły, no ale są takie wyraźne obietnice, że będą uruchomione. No i jeżeli te pierwsze transfery ruszą w kierunku naszego kraju, to niewątpliwie będzie to sukces rządu.
I zobaczymy, jak ten sukces będzie potem rozgrywany. To, panie doktorze, to już na koniec, jak tak konkludując trochę, jak pan ocenia działania rządu, na ile one jednak wspierają polskie bezpieczeństwo i na ile ten sojusz bardziej z Europą, mniej ze Stanami sprzyja naszemu bezpieczeństwu?
No myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że Europa z różnych powodów nie jest w stanie obronić się przed Rosją, która jest agresywna. Wszyscy to widzimy, zwłaszcza od czasu, kiedy jest wojna na Ukrainie. W ogóle musimy pamiętać o tym, że przez ostatnie 100 lat, ponad 100 lat, wszystkie wojny, które toczyły się w Europie, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, wojna na Bałkanach, wojna o Suez, teraz wojna na Ukrainie, we wszystkich tych konfliktach zbrojnych był potrzebny udział Stanów Zjednoczonych, że kraje europejskie były za słabe, żeby te konflikty zbrojne rozwiązywać. I to jest pewna nauka z historii, którą politycy powinni pamiętać, bo co innego mieć ambicje, żeby spełniać rolę potęgi globalnej, a wielu polityków europejskich chciałoby, żeby Europa była potęgą globalną, ale do tego potrzebna jest nie tylko silna gospodarka, ale silne armie. Tych silnych armii państwa europejskie nie mają. Bo właśnie za każdym razem, jak dochodzi do konfliktu, muszą korzystać ze wsparcia Stanów Zjednoczonych. No i niestety ponad 30 lat temu, jak kończyła się zimna wojna, kraje europejskie postanowiły korzystać z tak zwanej dywidendy pokoju i zredukowały mocno nakłady na obronność. No i dzisiaj jest taka sytuacja, że Europa ma za mało żołnierzy, za słabe uzbrojenie, i nie ma nowoczesnych technologii i znów musi polegać na wsparciu logistycznym, na wsparciu wywiadowczym, satelitarnym i w ogóle na oddziałach ze Stanów Zjednoczonych. Jednym słowem, nawet gdyby w tej chwili podjąć wielką, radykalną decyzję, że wszyscy zwiększamy w Europie nakłady na zbrojenia, to nadrobienie tych zaległości z 30 lat wymagałoby no, kilkunastu lat inwestycji w obronność. To się nie dzieje z dnia na dzień i musimy się pogodzić z tym, że no, bez współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Europy nie obronimy.
O tym mówił dr Jan Parys. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.